Portrety w Polskim Radiu Białystok.
Był pierwszym Polakiem mianowanym certyfikowanym nauczycielem ginekologii onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Jako pierwszy lekarz z Polski znalazł się w zarządzie tego towarzystwa. Jest twórcą Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, profesor Paweł Knap. Zapraszam do wysłuchania reportażu o sławnym lekarzu z Białegostoku.
Dowcipem rodzinnym jest, że najpierw jest medycyna, potem długo, długo nic, no i członkowie rodziny, pies, kot, dokuczają mi, ale chyba tak jest, no.
Pacjentki moje, które są u niego, przychodzą i mówią: dziękuję, że mnie pan skierował do profesora Knapa. Złoty człowiek. Anioł. Tak mówią.
Potrafi zażartować, się śmiać i z siebie, i z innych.
Mega pogodny człowiek. Jak się na niego patrzy, to on zawsze jest uśmiechnięty, pogodny, zawsze jest życzliwy. Nie słyszę się czasami z nim 2-3 miesiące, bo jesteśmy zapracowani. Dzwonię i słyszę: co tam, przyjacielu? W nim zawsze słychać ten uśmiech.
Uwielbiam jego poczucie humoru. Paweł kocha życie, kocha kobiety i to życie kocha w różnych aspektach. Bo lubi chodzić po górach, ma swoje pasje, ma swoje zainteresowania. To nie wiem, jak on na to znajduje czas, bo mam czasami wrażenie, że jego doba ma 36 godzin, a moja 24. Ale to jest taki człowiek z pasją, z energią, z dystansem, z poczuciem humoru i z empatią do drugiego człowieka.
Jest na nim napisany Harl Davidson. Lubię Metallica, lubię AC/DC, lubię Rammstein, byłem na kilku koncertach. Kiedyś byłem w liceum dyskdżokejem, teraz zupełnie muzyka elektroniczna z internetu. I to jest moja chyba w chwili obecnej pasja, która mi została, bo w międzyczasie było jeszcze wspinanie, ale ciężko jest pogodzić życie ginekologa, onkologa z wyjazdami w góry. Jest to tak zwany home DJ, tak zwany house techno. Tak, to są moje zabawki. I tak dalej. Stąd może mój kolczyk w uchu i tatuaże, o których mało kto wie. Na ramionach, na piersiach, na plecach. Lubię. Pierwszy mój tatuaż zrobiony po 40. Harley też po 40, ale nie, to nie jest kryzys wieku średniego. Ja czegoś takiego nie mam, bo nie mam na to czasu. Ja się zbyt dobrze w życiu bawię, w medycynie, żebym zwracał uwagę na to, że mam prawie 50 lat. Urodziłem się w szpitalu uniwersyteckim. Dzieciństwo przez mojego ojca spędziłem w szpitalu uniwersyteckim. Moja mama, muzyk, zapisała mnie do szkoły muzycznej i skrótem zawsze było najbliżej przez szpital. I zawsze na sali przedoperacyjnej było lekko uchylone okno. No i ja tam, balansując na krawędzi życia i śmierci, żeby nie wpaść do suteryny, wisiałem na parapecie i podglądałem te wszystkie operacje. Tam nic nie widziałem oczywiście, widziałem lampę ubranych wtedy wielorazowe stroje lekarzy, ale to było już coś niesamowitego. Gdzieś zderzenie tej mojej drogi do szkoły muzycznej, operacji, które wydawało mi się, że widzę i chłonę, też pewnie ukierunkowało moje życie na onkologię. Mój ojciec, który zaszczepił mi chyba miłość, chociaż nigdy mnie do medycyny nie pchał. No i oczywiście moje spęczniałe wodą misie. Zakładałem różne słomki, rurki i podawałem kroplówki misiom. Robiłem zastrzyki, operowałem. Moje misie zwykle ociekały wodą. Potem już nie miałem misi, bo wszystkie zgniły. Więc to były moje pierwsze chirurgiczne doznania. Potem szkoła podstawowa, liceum, klasa matematyczno-fizyczna. No i studia. Po drodze była jeszcze moja operacja, dwie w zasadzie operacje i muszę to powiedzieć, że raz się na medycynę nie dostałem, A co zawsze mówię teraz swoim dzieciom, kiedy gdzieś tam przydarzy się jakieś niepowodzenie czy porażka, że ja się też raz nie dostałem na medycynę. A w końcu ukoronowaniem mojej pracy no, otrzymałem tytuł profesora belwederskiego.
Poznaliśmy się, jak żeśmy zaczęli wspólnie robić specjalizację z ginekologii onkologicznej. Ta specjalizacja jest związana z odbywaniem wielorakich staży, kursów, spotkań, wykładów, kongresów.
W swoim życiu i zawodowym przede wszystkim przewłóczyłem się od Auckland w Nowej Zelandii aż po Kalifornię. I zajęło mi to 25 lat. Długa podróż zaponowa. Walizka, wszyscy się ze mnie śmieją, że zawsze w mojej garderobie jest. Są dwie w zasadzie, większa na dłuższe wyjazdy, mniejsza na krótsze wyjazdy, ale nie jest na strychu, tylko w garderobie. Większość moich kolegów lekarzy, którzy się szkolą, chcą coś ofiarować swoim pacjentkom, robią dokładnie to samo. Często spotykamy się nie w Polsce, a mijamy się na ulicy w Paryżu, w Berlinie. No, tak wygląda życie medyka.
Mamy wykłady, mamy konferencje, po czym idziemy gdzieś spotkać się po i nadal rozmawiamy o tym samym. Kto jakby coś zrobił, jakby zoperował, jakby leczył. Zaczęliśmy do siebie gdzieś tam pisać, dzwonić. Dzieliliśmy się informacjami dotyczących trudnych pacjentek, kto co by jak zrobił. I tak zostało do tej pory, że jeżeli profesor Knapp ma coś ciekawego, co uważa, że na przykład ja powinienem zrobić, to wysyła i pacjentce to wszystko mówi. Te pacjentki rzeczywiście są przygotowane. Jeżeli ja uważam, że pan profesor to zrobi, bo każdy z nas ma jakąś tam swoją niszę, którą zagospodarował, w której się czuje pewniej, lepiej, no to ja wysyłam tą pacjentkę do Białegostoku i ta pacjentka tam jest operowana.
O tym, że mam nowotwór jajnika, dowiedziałam się dzień przed operacją. Byłam już w szpitalu, miałam mieć operację usunięcia torbieli. Okazało się, że niestety w torbieli jest nowotwór. Wszedł do mnie pan profesor Knapp. Nie mówił mi, że jest mu mnie szkoda, że ja jestem biedna, bo zachorowałam, bo mam nowotwór. Ale on powiedział jasno i wyraźnie, że dzisiaj to ja mogę płakać, ale jutro mam się wziąć w garść. Mam myśleć o tym, że powinnam wyzdrowieć. On zrobi wszystko, żeby mi pomóc, żeby dobrze zoperować. Natomiast cała reszta jest w mojej głowie. Płakałam, leżałam na łóżku i na tą moją jak gdyby taką informację, taką moją skargę, że mam małe dzieci jeszcze, on powiedział świetnie, to ma pani dla kogo żyć. I to tak mnie jakoś tak utwierdziło, że rzeczywiście mam kogo żyć, mam małe dzieci, to nie jest koniec świata, tylko po prostu muszę się wziąć w garść i muszę po prostu dla nich żyć. Ja rzeczywiście w tym dniu operacji obudziłam się rano i już nie płakałam. Już byłam silna, gdzieś tam w środku siebie postanowiłam, że rzeczywiście będę żyła. On mi dał taką siłę i taką pewność, że wszystko będzie dobrze.
Pacjentka moja pojechała do niego, ponieważ uważałem, że być może on rzeczywiście lepiej jej pomoże. Pacjentka jest z nowotworem jajnika, która wymagała takiej bardzo, bardzo dużej operacji, bardzo okaleczającej, no bo to jest taka operacja, która by się być może skończyła sztucznym odbytem. Ja chciałem to z nim skonsultować, żebyśmy nie popełnili żadnego błędu. I ona opowiada i przyjeżdża i mówi, rozmawiałam z panem profesorem, zawołał mnie, zawołał męża, siadajcie tu razem, rozmawiamy, zobaczył badania, przeanalizował. Rozpłakałam się i mówię, no ale będę miała stomię i co dalej? I on do niej mówi, czy ty uważasz, że twój chłop przestanie cię kochać przez to, że będziesz miała stomię? Że ty uważasz, że ty, twój chłop nie będzie chciał z tobą nic zrobić, dlatego że ty masz stomię? Oszalałaś, dziewczyno. On cię kocha, zobacz, on tu z tobą jest. I ona mówi, zrozumiałam, że on ma rację. Róbcie sobie tą stomię, mnie to nie przeszkadza. Mam męża, profesor mi to uświadomił. Ja nie potrafiłem do niej dotrzeć, a on dosłownie jednym zdaniem do niej dotarł. I ona mówi, zgadzam się, panie doktorze, na wszystko.
A z profesorem Knappem jest tak, że nawet jak coś nie za bardzo dobrze wygląda, to on nie straszy. On zawsze mówi, damy radę, pokonamy, zoperujemy, zobaczymy co wyjdzie. Dalej tutaj nie zakładajmy już najgorszego, ale tu wspólnie będziemy walczyć. bo przecież jako ginekolog-onkolog zdaje sobie sprawę, jak z wyniku histopatologicznego wychodzi wynik jakiś niedobry, że to nie będzie łatwe leczenie, ale potrafi do każdej kobiety znaleźć drogę, potrafi wtedy już nie żartem, bo tak to jest straszny żartowniś, ale kiedy przychodzi co do czego, jeżeli mówimy o jakiejś chorobie, jakiejś właśnie poradzie, czy nie wiem, pokierowaniu kogoś, potrafi to w taki sposób powiedzieć, że wytłumaczy, uspokoi, daje jakąś taką siłę, że nie ma takiego problemu, któremu byśmy nie dali rady razem.
Zawsze mówię, trzeba żyć tyle, ile nam to dane, to ile ja jeszcze będę żyła, pada zawsze drugie pytanie. A ja zawsze odpowiadam, że nie mam zielonego pojęcia, bo tylko w filmach amerykańskich wiedzą, ile pacjent będzie żył, a ja nie wiem. Może to będzie dzień, może to będzie pięć, a jakie to ma w chwili obecnej znaczenie? Trzeba żyć.
Pan profesor podjął się mojej operacji, gdzie stwierdził, że jest bardzo trudna technicznie. Później padało takie pytanie, kto ciebie zoperował? Kto się podjął tej operacji? Powtórnie z profesorem spotkałam się w 2014 roku, jak zakładał Stowarzyszenie Eurydyki. I wtedy zaczęła nasza współpraca w stowarzyszeniu. On to stowarzyszenie z położną Agnieszką Wojno, gdy trafiały na oddział pacjentki z rakiem jajnika, zauważyli, że potrzebne jest wsparcie kobiet, które już przeszły to leczenie. Teraz po 8 latach działalności tego naszego stowarzyszenia muszę z całą pewnością stwierdzić, jak ważne jest wsparcie psychiczne kobiet, które przechorowały tą chorobę.
Operował moją mamę 17 lat temu. Wtedy głównym operatorem był jego ojciec, profesor Piotr Knap, a Paweł asystował przy tym zabiegu. Ale to on był tą osobą, która wyszła z tej operacji i powiedziała, nie denerwujcie się, operacja przebiega prawidłowo, wszystko jest okej, wycinamy co dajemy radę. To była trudna operacja nowotworowa i też taka trudna pacjentka z powodu innych schorzeń. I pamiętam właśnie ten uśmiech jego i te poklepanie po ramieniu, takie inne, takie nietypowe. Wtedy jeszcze nie byłam rzecznikiem szpitala, wtedy byłam po prostu córką pacjentki. To było nasze pierwsze spotkanie, a potem spotkaliśmy się, kiedy zostałam rzecznikiem szpitala i zaczęliśmy ze sobą współpracować. Okazał się jedną z takich osób niesamowicie otwartą. Niesamowicie otwartą, nie stwarzającą dystansu.
Wyjeżdżam z domu gdzieś koło 7:00. Zwykle w pracy jestem w 7:30. Stosy papierów. Potem plan, odprawa. O godzinie 8:00. Wszyscy moi asystenci są zawsze wcześniej, rozmawiają z pacjentkami. Potem jest otrawa główna, gdzie spływają raporty z całego poprzedniego popołudnia, wieczoru, no i oczywiście nocy. A potem idziemy na tak zwane wizyty czy obchód, a potem blok operacyjny. I to jest najfajniejsza rzecz w całym moim dniu. Jak jest to rak jajnika, to bywa i 6-7 godzin. Jak jest to inny nowotwór, krócej, ale zwykle cały dzień mija. Potem gabinet i gro pacjentek onkologicznych, które przyjeżdżają z województwa, z Polski. Potem czasami jeszcze zabieg operacyjny. No i dom, laptop, recenzja habilitacji, recenzja doktoratu, moje własne jakieś badania naukowe. Północ, pierwsza. Druga i już 6:00 pobudka. Piątek, 12:00 godzina, zwykle żegnam cały mój zespół. Mamy ustalone postępowanie na cały weekend. 2 godziny lotnisko, samolot, 2 godziny Heathrow, godzina, 1,5 godziny do szpitala. Znowu medycyna. Powrót w niedzielę, jestem w Warszawie 22:00. 2 godziny i poniedziałek. I znowu to, co lubię najbardziej. Operacje, pacjenci, spotkania. O, dzwoni ktoś. Dzwoni moja córka. dwójka dzieci, syn starszy Krzysztof, 23 lata, moja córka Basia, 19. Chyba w chwili obecnej gdzieś żeśmy się odnaleźli. Ale odnaleźliśmy się wtedy, kiedy ona już wyjechała, a ja, czy ja się zatrzymałem? Nie wiem, może przez COVID troszeczkę się tak, przez COVID na pewno troszeczkę się zatrzymałem, bo byłem więcej w domu. Ten żal, że coś mi uciekło i już nigdy nie wróci. Często mnie nie było w domu. I to chyba jest taka rzecz, którą gdzieś tam miętolę w sobie, że kiedy powinienem być w domu, bo moje dzieci dorastały, ja gdzieś byłem za granicą, bo uczyłem się, bo wyjeżdżałem, a to jeszcze okres specjalizacji, egzaminów. No chodź malutki, chodź, dzień dobry. Dzień dobry. Idź, połóż się, połóż się. Ale nie do pokoju, tylko do siebie. No właśnie, tak, tak, tak. A gdzie twój przyjaciel kotek? Gdzie pan kotek? No tak, nie ma pana kotka? Dobrze, dobrze. Gdzie jeżdżę na Harleju? Gdzie oczy poniosą? Kiedyś słyszałem, że jeżdżę na dziadzie. Bardzo mi to odpowiada. A wtedy mam czas, żeby popatrzeć, co i kogo mijam. I to robi na mnie niesamowite wrażenie. Mogę się zatrzymać, czego nie mam nigdy w samochodzie. Tu zupełnie jest inne postrzeganie rzeczywistości, świata, przyrody. Rzeczywiście sprawdzają się słowa z piosenki, że jak się jedzie na motocyklu, to wiatr włosy targa. Tak rzeczywiście jest. To rzeczywiście jakaś namiastka wolności. Nic nie muszę nikomu udowadniać. Nie muszę się spieszyć. Jadę, gdzie mnie oczy poniosą. Czekam, aż mój syn dojrzeje i wtedy obiecaliśmy sobie, że na pewno, jeśli będzie w Polsce, jak zrobi prawo jazdy i będzie miał motocykl, to pojedziemy razem. I nie mogę się tej chwili doczekać.
Zawsze mi mówił, ja kocham kobiety i chciałbym im pomagać, ale nie tylko pomagać na takiej zasadzie, że je zoperować czy przyjąć na wizycie, ale też dbać o nie, dbać o ich profilaktykę, zachęcać ich do tych badań, żeby one do mnie przychodziły tylko na przegląd raz na jakiś czas, a żebym nie musiał im trudnych onkologicznych operacji robić. Pamiętam właśnie wtedy z tych rozmów, powiedział mi Paweł po raz pierwszy o tym, że ma taką ideę w głowie i takie marzenie, i które chciałby bardzo spełnić, że chciałby stworzyć w szpitalu takie miejsce dla pacjentek onkologicznych z nowotworami ginekologicznymi. Opowiadał mi o tej opiece onkologicznej, na przykład jak ona wygląda w Czechach. Chodziło o to, żeby pacjentki na przykład z nowotworem jajnika trafiały we właściwe ręce, trafiły do właściwego ośrodka, bo wiele jest mniejszych jednostek, które się zajmują leczeniem tego nowotworu, ale niekoniecznie jest to leczone zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i innych organizacji jakby zajmujących się opieką onkologiczną w Europie. No i potem jest problem, bo trzeba tą pacjentkę operować inaczej. Czasami ta druga operacja to już mniejsze szanse na życie w komforcie, w dobrym zdrowiu. I pamiętam, to było 7, może 6 lat temu. On marzył o takim miejscu, żeby ta pacjentka była właśnie w jednym miejscu. Był specjalny zespół do opieki nad nią, który by wiedział, co może ta pacjentka przed operacją mieć, jakie problemy po operacji. I to już wtedy w jego głowie to kiełkowało. I tak małymi kroczkami. Najpierw wywalczył 2 malutkie sale i powstał pod oddział ginekologii onkologicznej, który został wydzielony z kliniki ginekologii. Było ciasno. Lekarze siedzieli w takim korytarzyku, ale to było, powiem szczerze, dla mnie jako rzecznika, to było takie miejsce, jak było mi źle, każdy z nas ma jakieś trudniejsze dni, to ja tam chodziłam ładować akumulatory do nich. Na takiej małej kanapie, którą kupił swoim położnym i do pokoju socjalnego wcisnął gdzieś w kącie, ale taka atmosfera, jak była tam właśnie na tym PGO, jak myśmy nazywali, to nie było w żadnej innej klinice, w żadnym innym oddziale w szpitalu. To była jak wielka taka rodzina, która cieszyła się, że może opiekować się tymi pacjentkami. Potem z tych 2 sal PGO przekształciło się w Uniwersyteckie Centrum Onkologii. Przeniosło się to w inne miejsce. Tych sal już jest zdecydowanie więcej. Łóżek jest ponad 20. przy okazji rozrosło się Stowarzyszenie Eurydyki, przy okazji jeszcze profesor Knap zdobył certyfikat ESGO, Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, zaświadczającym o tym, że w Uniwersyteckim Centrum Onkologii nowotwory jajnika leczone są zgodnie z europejskimi standardami, tak jak to powinno być leczone, tak samo, czy kobieta by trafiła do szpitala w Polsce, we Francji, w Niemczech są takie ośrodki, które mają te certyfikaty i wiadomo, że one przestrzegają procedur, wszystkich standardów i to jest nowoczesne leczenie. Miał marzenie i tak kroczek po kroczku chodził, wydeptywał ścieżki, prosił.
Nasze drogi potoczyły się podobnie. On został kierownikiem swojej kliniki. Ja zostałem kierownikiem kliniki w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Moi asystenci bądź jego asystenci jeżdżą do nas nawzajem, tak żeby zobaczyć coś innego, coś fajnego, coś, co ktoś inny robi i też ma swoją pasję. Ci ludzie się spotykają i to są osoby dobrane, to są osoby, które wiedzą, czego my chcemy, żeby te pacjentki przede wszystkim miały z tego korzyść. Do Pawła jeżdżą z całej Polski. Teraz ostatnio byli koledzy u niego z Lublina, jeżdżą koledzy z Warszawy, także to nie jest tak, że Białystok jest na drugim końcu świata i my sobie nawzajem pomagamy i cała Polska, wszystkie osoby, które tak jak my, mają pasję ginekologia onkologiczna, my się wszyscy znamy, wszyscy się odwiedzamy, wszyscy do siebie jeździmy, wszyscy sobie pomagamy po to, żeby na samym końcu ta pacjentka na tym zyskała.
Plany zawodowe. Przede wszystkim ustawić tak zespół, że kiedy muszę wyjechać, to rytm pracy, jakość wykonywanych zabiegów operacyjnych jest dokładnie ta sama. Mój przyjaciel, profesor Cibula z Pragi, zwrócił mi na to uwagę, że to nieważne, jak ty operujesz. Ważne, jak będą operować twoi uczniowie. I chciałbym, żeby byli lepsi niż ja.
Opowiadał o sobie profesor Paweł Knap. Mówili też Małgorzata Krętowska, Kira Mroczkowska, Katarzyna Malinowska-Olczyk i szef Kliniki Ginekologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii Marcin Misiek. Za uwagę dziękuję, Renata Reda.
Portrety w Polskim Radiu Białystok.